Film stworzono dzięki wsparciu patronów. Dziękujemy wam, że z nami jesteście. Ostrzeżenie. Film zawiera wulgaryzmy, opisy brutalnych scen, wizję niesprawiedliwego fikcyjnego świata oraz suche żarty. Oglądasz na własną odpowiedzialność.
Na stronie rgfk.pl RPGowy staw z kodem NATURALNE20, pisane łącznie, znajdziesz 3% taniej. Zapraszamy.
Dzień dobry, ja jestem Tomek, to jest Naturalne20 i dzisiaj na Tropie Cthulhu ostatnia finałowa sesja Mięsa Grzechu wielokanałowej kampanii, która cóż, no jest już w internecie, można oglądać, także zachęcamy do zobaczenia innych odcinków, nie tylko naszych. No i cóż, kochani moi drodzy, jedźmy z tematem. Tak jak sobie przypomnieliśmy już chwilkę temu, jesteście na zewnątrz, hula wiatr, zacina ostry śnieg, który bardzo szybko zaczyna przysypywać to ciało, które padło między Vernonem, a między Dolores. Huk wystrzału, który Jane, ty usłyszałaś w momencie, kiedy wbiegałaś na zakrystię i miałaś wyjść na zewnątrz budynku, prosić Dolores o pomoc, bo wielebny Rodrik właśnie wpadł w jakieś drgawki na środku kościoła po tym, jak huknął głową o ławę, będąc uprzednio okładanym przez jakiegoś bezdomnego, który przyszedł tutaj na posilić się wieczerzą kościelną. Bo dla przypomnienia gramy 1930 i właśnie trwa wielka depresja w Stanach Zjednoczonych, krach na giełdzie, głód i bieda zagląda ludziom do garnków i do gardeł. A Brandon, odbiegłeś kilka metrów, skręciłeś z jakąś wysoką zaspę, usłyszałeś huk wystrzału, pojedynczy strzał, który rozniósł się po okolicy. Ten huk gdzieś podbijał się między budynkami, gdzieś dotarł do twoich uszu. Czujesz, wiesz, ranę na plecach, że ta twoja sutanna jest rozharatana. Może nawet gdzieś to doszło, wiesz, do ciała to uderzenie. Nie wiesz, co to było, bo nie zdążyłeś się temu przyglądnąć za bardzo. Ale wiesz, nie słyszysz żadnych krzyków. Tylko ten huk, który wszystko zakończył. Vernon, Dolores, co robicie?
Ojcze, ojcze! Boże, proszę tutaj usiąść. Co się ojcu stało? Trzeba dzwonić po pogotowie. Co się dzieje? Czy ojciec się dobrze czuje? Ile tu jest krwi?
Nie wiem, co o tym myśleć. To są dzieła szatana. Nie mam co do tego wątpliwości.
No, przyglądam się tej ranie. Czy ktoś tu może pomóc? Tutaj jest... Ksiądz jest ranny, trzeba go ratować.
Dolores, nie mówiąc nic, wstaje i robi to, co przychodzi jej już chyba intuicyjnie, czyli opatruje te rany. Nie myśli tak naprawdę o tym, co robi, jakby w jakimś transie. Trochę drżącymi rękami z lufy pistoletu jeszcze na tym zimnie unosi się lekki dym. Odkłada go gdzieś koło swoich nóg, klęcząc na tym zimnym, na zimnej ziemi przy Brandonie. Udziela mu pierwszej pomocy z tą raną.
Okej, nie ma problemu.
Rozglądam się w tym czasie, kiedy ty się już zajmujesz księdzem i podchodzę ostrożnie, próbując, wpatrując się w te wszystkie niezwykłe pozostałości, te wszystkie zaspy, te zdemolowane stoły, no i to miejsce zagadkowe, w którym bestie rozpłynęły się w powietrzu, zapadły pod ziemię, roztopiły,
widzisz, też dostrzeżesz w tym momencie Jane, która stoi na, wiesz, na kamiennych schodach prowadzących do wewnątrz zakrystii, ale ona jakby chciała wyjść z zakrystii po was, do was. I Jane, ty zobaczysz, wiesz, wykwitającą czerwień, taki, wiesz, taki karmazyn w jednym z miejsc, ale przysypujący śnieg coraz bardziej zaczyna, wiesz, zacinać po prostu i zakrywać ewidentnie leżące ciało na środku chyba chodnika, tam jakby latem w tym miejscu powinien być chodnik. Aktualnie jest, wiesz, zasypana śniegiem i lodem ścieżka. I obok i Vernon i Jane wy widzicie dość sporych rozmiarów, około 1,5-metrową dziurę. Dosłownie jakby ktoś wykopał tunel w śniegu, który prowadzi w głąb ziemi i chwilę później gdzieś tam skręca, nie?
Jeszcze mam takie pytanie do ojca Brandona, tak w skali od 1 do 10, jak bardzo czujesz się zraniony?
5.
To chciałabym wydać dwa punkty. Dwa punkty przywróci 6 punktów zdrowia. Więc przywróć sobie 6.
Mhm.
I kolejne dwa, jeśli mam czas, ponieważ w tym momencie Dolores jest ranna i jej krew i krew ojca Brandona w sumie mieszają się tutaj. Pomogę też sobie, jeśli pozwolisz.
Jasne,
i
jasne.
I kolejne dwa punkty, to będzie tylko 4 punkty życia, bo sobie przywracam mniej.
Mhm, okej, okay, nie ma problemu. W takim razie, Vernon, Jane, co wy robicie? Bo to Dolores, łatanie, że tak powiem, ojca Brandona i siebie troszkę potrwa. Jane i Vernon, co wy robicie?
No, ja myślę, że na początku to ignoruję tą dziurę, która jest, ale bardziej jestem jakby przerażona tym ciałem, tą krwią, więc jak są te schody, to schodzę sobie tak jakby bokiem, jak najbardziej bokiem, żeby być jak najdalej od tego ciała i tej krwi. No i podchodzę do Vernona, się tak chowam trochę i pytam w szoku, co tu się w ogóle stało.
Wiesz co, próbowaliśmy stawić czoła tutaj jakimś koszmarom, które zaatakowały nas w zamieci. Przez chwilę mi się wydawało, że to mogły być jakieś przywidzenia, ale one zraniły ojca Brandona i wydaje mi się, że udało nam się je pokonać, ale trudno to powiedzieć, bo to nie były takie, nie były tak do końca z ciała, to ich, kiedy uderzyłem, a zrobiłem to z całej siły, roztrzaskałem krzesło na jednej z tych istot, to nie było tak, jakbym uderzał w jakieś zwierzę, czy trudno mi powiedzieć, to jakiś koszmar, ale jednak to prawda, spójrz na niego, jest cały we krwi.
Czyli to nie jest człowiek, to jest jakieś monstrum?
No, jeśli te monstra stoją za śmiercią Browna i za całym tym koszmarem ludojadów, to dawałoby jakąś wiarę w ludzi, ale trudno mi powiedzieć, co to było i jaki to ma związek z... W pewnym sensie one broniły tego chłopca, ale wiesz, tego od mięsa.
Co się z nim stało? Uciekł wam? Przecież to mały chłopiec.
Gdzieś tu się rozpłynął.
I ja wtedy też się rozglądam na boki, żeby może dostrzec tego chłopca jeszcze gdzieś, że może się wystraszył, gdzieś się schował. Ale wtedy dostrzegam tą, ten odpór i w ogóle ignoruję, jestem tak no, zszokowana tym, co się w ogóle dzieje wokół mnie, że ignoruję i to, po co tu przyszłam i ignoruję Vernona, odchodząc w ogóle bez słowa i podchodzę powoli do tego otworu i tak zaglądam, tak ostrożnie, ale tak.
Wiesz co, słuchaj, z otworu ciągnie powietrze do środka, bo wiatr wiewa tam trochę śniegu. Widzisz na parę metrów do przodu, później wiesz, że jest pustka i ciemność, ale wydaje ci się, że ten otwór się ciągnie dużo głębiej w dół. I generalnie masz wrażenie, że tego otworu nie powinno tu być. Tylko po prostu albo został zrobiony i później śnieg tutaj przysypał go, albo coś wykopało go na zewnątrz, akurat w momencie, w którym wy byliście w tym miejscu.
Więc wołam wszystkich, chodźcie, żeby wszyscy mnie usłyszeli, żeby no, przyszli do mnie, żeby pokazać.
Mhm. Nie ma problemu. Dolores, Brandon, słyszycie Jane, która chodzi tam po śniegu i woła was, byście podeszli tam. Zakładam, że już jesteście połatani troszkę, więc...
Tak, więc metodycznie dokładnie kończę opatrunek i podnoszę się i idę do Jane.
Też się udaję w tamtą stronę. Zaczynam grzebać w swoim necesarze, by po chwili wyciągnąć dość sporych rozmiarów żelazny krucyfik. Bo robi się poważnie.
Mhm. No tak, moi drodzy, we czwórkę, we czworo, a jesteście pomiędzy jakimś ciałem i ziejącym otworem. Co robicie?
Zbliżam się do krawędzi tego otworu i zaglądam tam, próbując wyczuć, czy czuć jakiś przepływ powietrza, czy tam jest ciepło, czy zimno, czy to jest taka po prostu dziura w ziemi błotnista, czy jakiś korytarz. Co to w zasadzie jest? Mogę nawet przyklęknąć, żeby mm-hmm. pochylić się i spróbować spojrzeć. A jeśli tam jest ciemno, to mam zapałki w kieszeni i mogę spróbować zapalić jedną i rzucić w
głowę. Okej. Okej, słuchaj. Powiem ci tak, masz archeologię, masz historię. Ja to widzę w ten sposób. Bo stojąc tuż przy tunelu, przy tej dziurze, niewiele jesteś w stanie wywnioskować. Ale tu obok stoi stara katedra, która aktualnie jest nieużywana. Tutaj jest kościół, też dość stary. Generalnie to miasto jest dość stare, powiedzmy. Tego typu tunele podziemne pomiędzy budynkami albo pomiędzy jakimiś sakralnymi obiektami, które pełniły swojego rodzaju rolę częściowo, powiedzmy, jakąś obronną, czy też były chowane tam czasami jakieś właśnie rzeczy, jakieś drogocenne pamiątki itd., itd., mogły mieć jakąś sieć tuneli pod spodem. Prawdopodobnie, gdyby rozkruszyć posadzki pierwszego lepszego kościoła czy katedry w Nowym Jorku, czy w jakimkolwiek innym miejscu, pewnie dotarłoby się do jakichś starych katakumb albo coś takiego. Więc zdajesz sobie sprawę, że tam coś może być i to prawdopodobnie jest dość stary tunel. Chociaż tutaj na samej górze ziemia jest zmarznięta, więc ta dziura, która tutaj jest, musiała już dłuższy czas być wykopana, żeby tego śniegu tam nawaliło do środka i żeby ta ziemia się zmroziła. Więc to sobie zdasz sprawę z tego.
Patrzę na was, mówię, ten tunel nie wygląda na... Musiał tu być już od pewnego czasu, ale dokąd prowadzi? Bóg jeden wie. To mogą być jakieś piwnice, ale to mogą być też jakieś podziemia z czasów przedkolonialnych. Kto by pomyślał? coś takiego na Dolnym Manhattanie. Chyba bez wejścia tam nie dowiemy się więcej. To jakaś jama.
Ja na wszelki wypadek, znaczy na wszelki wypadek, wznoszę krucyfiks nad tymi zwłokami i odprawiam modlitwę, żeby przypadkiem to nie wstało znowu. Niech się Bóg tym zajmie. Nie będzie to jakaś długa modlitwa, także po niej już mentalnie dołączę do pozostałych.
Jasne.
Na szczęście podczas opatrywania na tyle ochłonąłem, że powrotem zacząłem myśleć w miarę racjonalnie, zamiast uciekać przed siebie.
Mhm. Słuchajcie, wchodząc tam do tunelu, wiem, że działo się dużo, ale pobyt na tym zimnie odrobinkę was uspokaja. Przywróćcie sobie po 2 punkty stabilności.
Okay. Ja jeszcze tak Dolores spojrzy na Brandona z tym krzyżem i sprawdzi, ile zostało jej kul w pistolecie.
Hej, ty, o ile dobrze pamiętam, strzeliłaś tylko raz. Zastrzeliłaś tego potwora. Więc patrzysz, wiesz, wyciągasz bębenek, bo zakładam, że to jest taki rewolwer mały. Wyciągasz bębenek, patrzysz w bębenek, no jest jeszcze 5 kul, nie?
Ciche kliknięcie magazynka, który z powrotem ląduje na swoim miejscu. Nie wiem, ojcze, czy twoje metody pomogą, ale jeśli tam jest mój mąż, to nie mogę teraz zawrócić.
Moje dziecko nie popiera, zwykle to bym nie popierał takich metod, jakie w tym momencie prezentujesz tym pistoletem, ale to jest chyba wyjątkowa sytuacja i przymknę na to.
Jezu, Dolores, ale o czym ty mówisz? Jak tym ledwo uszliśmy z życiem, jak stawimy temu czoła?
Jak widać, da się to zabić.
A my musimy znać odpowiedzi. Ja potrzebuję tego, co tam jest, żeby nie wydali mnie z pracy.
Musimy chronić też innych, bo policja może to za późno zadziałać, mogą jeszcze ucierpieć inni. Dość już cierpienia.
Jak to w ogóle będzie wyglądać na policji? Zrozum, Vernonia, jeśli tam jest William, nie zawrócę teraz.
Masz rację, zresztą ja też nie chciałbym, żeby policja znalazła mnie tutaj nad tą jamą w otoczeniu tych ciał. Chodźcie, w takim razie nie ma tu nikogo, nikt nas nie widzi.
Rozglądasz się lewo, prawo. Cisza, generalnie huk wystrzału skutecznie odpędził ewentualnych gapiów, którzy tutaj by chcieli wyglądnąć gdzieś. Prawdopodobnie harmider w kościele też skutecznie zajmuje ludzi wewnątrz tego i to, co tam się dzieje. Zatem tutaj na zewnątrz jesteście sami.
Dobra, szybko w takim razie. Czy macie jakąś latarkę?
Ja myślę, że ja mogę iść pierwsza. Tak mi się wydaje, że to jest to, co zrobiłaby Jane.
Okej, no słuchajcie, macie punkty w przygotowaniu prawdopodobnie. Wydajcie po punkciku i macie latarki, nie?
Tak jest.
Tak, okej.
Okay. Jane na pewno
to są wasze korzyści, nie?
Preparedness to jest general.
A, dobra.
Tak, i to są wasze korzyści po prostu tutaj, nie? Więc tak, macie po latarce jakiejś. Dolores, ty masz ten pistolet. Jeszcze masz tam 5 kul w środku. No i co? Schodzicie w głąb. Idziecie coraz niżej i niżej. Dobre 2-3 minuty, no też jakby nie będziecie pędzić na złamanie karku w takiej sytuacji. Nie wiecie, co czeka was za rogiem, co tam może się wydarzyć, więc raczej miarowo i spokojnie schodzicie w dół. Kiedy wyjdziecie zza zakrętu, widzicie na ścianach są szramy, rysy, a ziemia, która była chwilę temu jeszcze bardzo mocno ścięta i zamrożona, tutaj widzicie, że dość płynnie zaczyna przechodzić w jakąś kostkę taką kamienną. Vernon, zdajesz sobie sprawę, że to jest stara część jakichś tuneli, które tutaj się mogą ciągnąć od katedry albo od tego kościoła. Tunel.
Wyjmę kawałek kredy z kieszeni i zaznaczę to miejsce na wypadek, gdybyśmy musieli potem wracać i szukać swoich śladów. Przypuszczam, że jesteśmy w jakichś piwnicach, ale nie mogę być pewien, więc zostawię za sobą ślady na wszelki wypadek.
Jasne, nie ma problemu. Słuchajcie, tunel, który tutaj was wiedzie gdzieś do przodu, on zakręca troszkę w prawo. Zakręca w prawo w stronę tego kościółka, do którego, w którym miała miejsce wieczerza. Wiecie, że obok, tak jak już wspominałem, jest ta katedra. Stary budynek, zamknięty, zniszczony delikatnie. Jeżeli chcecie jakąś korzyść uzyskać tutaj jeszcze, to te tunele mogą sięgać do katedry. Bo w tamtą też stronę, przynajmniej Vernon, ty masz takie wrażenie, jak brałeś przy tym wszystkim, wiesz, udział i tak dalej, że w tamtą stronę gdzieś pobiegł ten chłopak. On wam zniknął w tej zamieci, która tak się nagle wzniosła. Tylko tak jak mówię, no nie możesz być pewny, czy on zbiegł do tego tunelu, czy właśnie pobiegł gdzieś tam w stronę katedry, nie? Albo po prostu gdzieś mógł skorzystać z tej okazji, gdzieś się ukryć, nawet w okolicy, nie? Tak, ten tunel
to w tamtą
zakręca. Okej.
Okay.
Czyli co, chcesz wydać tutaj na korzyść, tak, żeby w stronę katedry tak. Też te tunele szły, tak? Dobra.
Tak jest.
To chodzicie do rozwidlenia w takim razie. W lewo, w stronę katedry, w prawo, w stronę kościółka.
Gdzie idziemy? Ten gnojek leciał w tamtą stronę. Może idźmy w stronę katedry.
Myślę, że to dobry pomysł, żeby iść w stronę katedry.
Jeżeli on w tamtą stronę biegł, to widocznie wiedział, co robi.
Chciałbym wiedzieć, żebyśmy wiedzieli, co robimy, ale jeśli tam możemy go znaleźć, on pewnie zaprowadzi nas dalej. Może być kluczem do dobrych paru zagadek tutaj. To co? Panie przodem?
Tak jest.
Okej, okay, kto idzie pierwszy?
Myślę, że Jane wpadła w taki... że wie, że jakby odpowiedź jest blisko, wpadła w taką szaleńczą ekscytację, można powiedzieć. Więc myślę, że będzie po prostu chciała iść pierwsza z takim... wszędzie się rozglądając. No, że tak powiem, będzie taka napalona.
Rozemocjonowana.
Tak.
Jasne. No dobra.
Brandon ruszy tuż za nią. W jednej ręce latarka, w drugiej ręce krucyfiks, tak gdzieś na wysokości twarzy mniej więcej. Praktycznie tam, gdzie ojciec Brandon się patrzy, tam patrzy się wręcz przez krucyfiks.
Okej, no dobra. Słuchajcie, odbijacie w lewo. Odbijacie w stronę tunelu w katedry. Zakładam, że Vernon oznacza jakoś te tunele, że tak, że tu poszliśmy tędy, żeby wiedzieć, jak ewentualnie wyjść, nie?
Oczywiście. A... mam w kredę.
Tak, idziecie w stronę tej katedry. Jane, prowadzisz ten cały pochód, trzymasz latarkę, masz gdzieś torebkę na podorędziu. Idziesz przed siebie. Kiedy zaczynasz się, wiesz, powolutku rozglądać, widzisz, że kamienny korytarz, którym idziecie, on wydaje się być, im bliżej katedry, tym bardziej widać, że on jest robiony ludzką ręką. Że ten chodnik jest prostszy, nie jest taki wybrakowany, że ściany są równiejsze. Widzisz na ścianach symbole religijne, katolickie. To jakiś krzyżyk, to jakaś modlitwa. I im bardziej zbliżasz się w stronę tej katedry, widzisz półki. W środku, na półce, na takiej płycie kamiennej, nagrobek. Ojciec taki i taki. Kolejny nagrobek. Kolejny i kolejny. Ewidentnie weszliście w jakąś sieć, bo grobowiec, czy też katakumby pod katedrą. Czujesz w powietrzu, w środku jest dość ciepło, inaczej, jest cieplej niż na zewnątrz. Czujesz delikatny ruch wiatru, który niesie ze sobą taki specyficzny, suchy zapach kurzu i chyba jakiejś pleśni. Ale to dość normalne w takim miejscu. Mech, który gdzieniegdzie oplata jakąś kostkę kamienną, albo gdzieś w rogu leży jakieś truchło starego szczura, które już się dawno rozłożyło i zostały same białe kostki. Idziecie przed siebie i Vernonie, kiedy mijacie kolejne z tych grobowców, widzisz, że niektóre z nich mają krzywe trochę płyty, te górne, nagrobne, są przekrzywione, jakby zostały przepchnięte.
No dziwne, to miejsce nie jest, powinno być aktywne, sejsmicznie, jak mówię na głos. Więc dlaczego one są krzywo i podchodzę, żeby przyjrzeć się im, czy zostały przesunięte niedawno, czy widać tam jakieś rysy na kamieniu, czy to stare?
Widać dość świeże rysy w miejscu, w którym zostały one, wiesz, przesunięte trochę. Przesunięcie jest, wiesz, 10-15 centymetrów. Dosłownie tyle, żeby jesteś w stanie, wiesz, wsadzić latarkę i poświecić do środka.
Tak czy nie?
W środku...
Pożycz latarkę, Jane.
Pożyczam latarkę.
W środku widzisz stare, białe kości. Jakieś szaty, a prawdopodobnie liturgiczne. Może jakieś drobiazgi. Może jakieś złote monety, sygnet na palcu, może złoty krzyżyk albo srebrny. I
ci chyba spoczywają w pokoju, myślę, że możemy iść dalej.
Mhm. Kiedy przejdziecie parędziesiąt metrów dalej, powietrze wydaje się tu być chłodniejsze. Jest na tyle chłodno, że zaczynacie mieć dreszcze na rękach, włosy stają dęba na karku. A kiedy zerkniesz do jeszcze jednej czy drugiej trumny w podobnym stanie, jedna z nich widzisz, że ma na sobie symbol, żółty mały symbol.
Mm. Widzicie to? Widzicie to?
Widzimy to.
O co dokładnie?
No tutaj ten znaczek. Tylko ja to widzę, czy...
To jest dobre pytanie.
Pokazuję
ty,
wam
tylko palce. Ty to widzisz. Tobie ten znaczek się, wiesz, delikatnie świeci. Tak, wiesz, tak mieni się na taki złoto-żółty kolor. I, wiesz, rozpływa się trochę pod twoimi palcyma. To jest tak bardzo surrealistyczne dla twojej osoby. Nie tylko z tego względu, że jesteś, wiesz, no, pisarzem. Na pewno byłeś, wiesz, w stanie napisać, powiedzmy, coś takiego, że coś się rozpływa pod palcami, bla, bla, bla i tak dalej. Ale teraz tego doświadczasz, wiesz, na własnej skórze, że coś rozpływa ci się pod palcami, a jednocześnie tam jest, nie? Wy natomiast, Jane, Dolores i Brandon, faktycznie dostrzegacie jakiś mały symbol wyryty na kamieniu. To wygląda trochę, Brandonie, jak krzyż. Ale ten krzyż jest wbity w taką trójkątną podstawę. I to już ci się nie łączy z żadną tobie znaną religią.
Dziwne. Kto to tu wyrył? Co to znaczy?
I powiem ci nawet więcej, że niewprawna religijnie osoba, która dogłębnie zna religijne arkana i księgi, mogłaby ten symbol pomylić z jakimś symbolem chrześcijańskim. No krzyż. Logiczne. Kościół katolicki, kościół chrześcijański. A to, że troszkę jest tam gdzieś kamień w trochę inny sposób tam wyżłobiony, no może się komuś dłuto omskło, nie? Ale ty jesteś prawie pewien, że to zostało specjalnie tak zrobione. I płyta na tym grobowcu też jest przesunięta, tylko trochę bardziej.
No zajrzę do środka. Czy coś się mi rzuci w oczy?
Słuchaj, oprócz szat liturgicznych i jakiegoś zdobnego pióra, kałamarzu, sygnetów złotych na ręce i innych drobnostek religijnych, nie rzuca ci się nic, ale w prawej dłoni, albo inaczej, na prawej dłoni, na kościach, widzisz, że ten szkielet, no bo powiedzmy sobie wprost, że w środku jest szkielet, a ciała już na nim nie ma, bo to jest setki lat, ale widać, że w dłoni coś było. I kiedy przyglądniesz się czemu, to jest jakieś, wydawało ci się na początku, że to jest brązowa pleśń, ale to bardziej przypomina kawałek starej skóry. Wiesz, jak książki oprawione w skórę, stare Biblie na przykład, które długo leżały w jednym miejscu i ta skóra zdążyła już się częściowo rozłożyć i zostawić odcisk tam po bokach na przykład jakiegoś drewnianego opakowania albo coś takiego. Coś takiego mógłbyś pod to podciągnąć. Ten trup, ta osoba, która tu jest pochowana, miała coś w dłoni, czego teraz nie ma.
To jeszcze sprawdzę, czy to jest nagrobek, czy to mi coś podpowie, co to mogło tam w tej ręce być.
Słuchaj, patrzysz na napis, on jest mocno przytarty. Ale jest napisane... Co, mój drogi? Na początku jest BL, tak? Błogosławiony. Przynajmniej tak możesz wnioskować. Błogosławiony Mateusz. syn Adama. To jest dość niewielka ilość informacji, jaką możesz wywnioskować z tego. Prawdopodobnie może wizyta u biskupa mogłaby coś rozjaśnić. Może on ma jakieś stare księgi, które mogłyby odpowiedzieć na pytania, ale możecie nie mieć na to czasu.
Chodźmy dalej. Nie jego szukamy.
No okay. Dalej zobaczymy jakieś odpowiedzi.
Kiedy pójdziecie w głąb tego tunelu, on się zaczyna rozwidlać na trzy różne. Szerza się trochę. A środkowy wydaje się być głównym. Tamte poboczne chyba rozchodzą się do jakichś mniejszych komnat. W którą stronę idziecie? Lewy, środkowy czy prawy?
Ojcze, czy mamy tutaj się znasz... No. Właśnie, czy ktoś z nas ma jakąś... No podejrzewam właśnie, że ksiądz może mieć wiedzę na temat co, którą stronę plus minus. To pytam, ojcze, czy wiesz, w którą stronę, którą alejką dojdziemy do katedry?
Prawdopodobnie główną, jak pójdziecie tą najszerszą, najszerszym tunelem, prawdopodobnie jesteście w stanie dotrzeć do katedry.
Podejrzewam, moje dziecko, że główną. Raczej jeżeli coś ma prowadzić do katedry, to główna, a poboczne mogą, no de facto patrząc na miejsce, w którym jesteśmy, do innych grobów.
Może zobaczymy jeszcze jakieś inne nagrobki, w końcu tamte już wydawały się podejrzane. Myślę, że w którymś może coś się kryć, co da nam więcej wskazówek do tego sytuacji, w której się znajdujemy.
Tego, co zauważyłem w tym jednym nagrobku i wnioskuję po tym, że nie wszystkie są otwarte, tylko wybrane, ktoś ewidentnie wie, czym zostały te osoby pochowane i zbiera konkretne rzeczy. Po co i czym są te rzeczy? Jeszcze nie wiem.
Dolores, a ty masz jakieś przeczucie, czy idziemy główną, jak myślisz, co?
Ja myślę, że te osoby już dawno są martwe, a mamy szansę pomóc żywym. Oni tu leżą nie wiadomo ile lat. Nie uciekną nam.
Racja.
Czas tej rozmowy, właściwie pod koniec, kiedy Vernon zaczyna wszystkich poganiać, z głównego tunelu słyszycie krzyk. Krzyk mężczyzny. Gruby, donośny głos, niosący ze sobą przerażenie i ból. Prosiłbym was o rzut na stabilność.
Czy ja rozpoznaję w jakiś sposób ten głos?
Słuchajcie, najpierw sobie rzucimy. Ile chcecie przeznaczyć punktów na ten rzut?
Sobie przeznaczę dwa kroki.
Mieć, żeby przeznaczyć.
Tak, no trzeba mieć, że przeznaczyć.
No to przeznaczam 0, bo nie mam.
Przeznaczam też 0.
Ja również przeznaczam 0. O!
To kurczę, same szóstki. Jezus Maria!
A, myślałam, że to moja, nie!
Wybacz, to moja.
Oczywiście.
Mogłyby się tylko 3 szóstki.
6.
Tak, no kierujemy tak. Się w dobrym kierunku.
Tak. Czuć tu szatana. Słuchaj, Dolores. Spoko, wszyscy zdaliście. Ale ty, Dolores, tak. Słuchaj, słyszysz nutkę głosu twojego Williama.
Boże, to on! I puszczam się biegiem tam.
Ja za Dolores równo, no bo...
Biegnę za nią.
Nic mi nie pozostaje, jak tylko biec krzyżem przed sobą.
Tak, światła latarki odbijają się. To podłoga, to sufit, to podłoga, to sufit. Kostka, kamienna kostka, która wam wcześniej mieliście pod swoimi stopami, zaczyna ustępować dużym kamiennym płytom. Ewidentnie zbliżacie się do katedry i ten głos, on cały czas przy was jest. Cały czas krzyczy ten mężczyzna. Im bliżej katedry, tym głośniej i tym donośniej.
O Boże, gdzie ja jestem? Co się tu dzieje? Czemu tu jest? Czemu tu jest?
I to wszystko zaczyna się też odbijać od ścian, od tych wystających nagrobków, które tutaj są, rezonując jeszcze bardziej też w waszych głowach. W pewnej chwili, nie wiedząc nawet w którym momencie dokładnie, wybiegacie do małej salki. Kamienne ściany, sufit, dwa filary na środku, mężczyzna, który jest przypięty do drewnianego stołu. Stary drewniany stół. Brandon, pierwszy rzut oka na stół, widzisz, że to jest stół do tortur, który, no cóż, Kościół katolicki miał pewną niechlubną część swojej historii, jeśli o tego typu rzeczy chodzi. Więc tak, to jest stół do tortur. W środku, po lewej stronie, widzicie kilka skrzyń. Są przesiąknięte czerwienią. I czerwień też jawi się na tych dużych kamiennych płytach. Dwa filary kamienne, z nich zwisają jakieś łańcuchy. I ktoś leży przypięty do tego stołu i krzyczy. A w rogu tego pokoju leży taki kłębowisko jakichś brązowych szmat, skór albo tego typu rzeczy.
Ja wbiegam i krzyczę: William? William, czy to ty? I biegnę do tego mężczyzny. Nie wiem, czy to jest mój mąż, ale wierzę, że to on, że to jest on, i nie patrzę na żadne szmaty, na nic.
Okej, Dolores, podbiegasz do tego nagiego mężczyzny. Powiedz mi, jak wygląda twój mąż.
Mój mąż jest blondynem o niebieskich oczach. Dość szczupłym i niskim. Raczej gładko ogolony na co dzień. Elegancko uczesany, tak jak go widzę codziennie, widziałam.
Teraz jest troszkę bardziej zarośnięty, taki wiecie, czterodniowy zarost. Jest nagi, jest pokaleczony. Ma jakieś nacięcia gdzieś na ciele i jakieś symbole. Widzisz, Dolores, że prawa część jego twarzy jest mocno poharatana. Nie wiesz, czy oko nie jest uszkodzone. Musiałabyś się temu bardziej przyglądnąć. Ale w tym wszystkim, Dolores, ciebie poproszę o test stabilności. W sumie was wszystkich też, no bo widok torturowanego mężczyzny, który jest przypięty do stołu tortur, no nie jest codziennością.
A nie będę poświęcał punktów tym razem.
Nie? No proszę.
Trzymamy się mocno.
Dobrze. Nieźle. Dolores, czwóreczka. Już sobie zobaczę tylko super tabelę. Czami.
Znaczy ja mam w ogóle, jak mam na minusie, to mam jakiś trudniejszy test, w ogóle pamiętaj o tym, bo że ja już jestem...
Tak, pamiętam, dlatego odpisz sobie jeszcze 4 punkty stabilności. 5 punktów stabilności.
Jeszcze 5 mam odpisać.
Od tego, co masz, odpisujesz 5 punktów, widzisz w tym momencie swojego męża, który jest nagi, wychudzony trochę, ewidentnie przeszedł przez piekło, ale żyje, a przynajmniej
On krzyczy. Jest czymś przypięty do tego stołu?
On jest przypięty łańcuchami do tego stołu. Krótkie, kilkuogniowe łańcuchy, żelazne okowy są na jego rękach, na jego nogach i na szyi, tak żeby nie wierzgał, żeby się nie rzucał na tym stole. Okej, okay. Dolores, powiedz mi, ile ty masz stabilności?
Minus 8.
Minus 8. No, to słuchaj, to odejmij sobie jeszcze 2 punkty poczytalności. Bo od minus 5 do bodajże minus 10, tam już jest o 2 punkty w tym momencie. 2 punkty tracisz poczytalności.
Okej, okay, i w tym momencie mam 6 na 10, więc czy tracę jeden z filarów moich poczytalności? Bo za okay. każde 3 punkty jest filar, tak?
Słuchaj. Temu wszystkiemu, co tu się w tym momencie dzieje, bo skupiasz się na mężu, ale za tego stołu drewnianego, za którym, do którego on jest przypięty, widzisz stertę skór, szmat, czujecie zapach rozkładającego się mięsa w środku i ty widzisz, jak ta sterta szmat zaczyna się zwijać, zaczyna się wykręcać. Jakaś humanoidalna twarz zaczyna się formować na jednej z tych skór, która ewidentnie obciąga się na jakiejś chyba czaszce białej. Długi pysk, zęby długie na kilka centymetrów, ślina, która kapie w tym momencie na te betonowe płytki. I z czymś podobnym mieliście styczność na górze. Poproszę jeszcze raz o stabilność.
Wszyscy?
Słucham?
Raczej wszyscy.
Wszyscy to widzicie. Ale Jane, nie Jane, tylko Dolores. Moja droga, ja myślę, że postęp naukowy to jest jeden z tych filarów, który byś w tym momencie mogła stracić. A może zasady moralne?
Tak, właśnie myślałam o zasadach moralnych, że w tym momencie ja już nie wierzę, że takie w ogóle istnieją, jeśli coś, jeśli mojego męża, takiego dobrego, wspaniałego, kochanego człowieka mogło spotkać coś takiego bez powodu. Ja podbiegam do niego. Łzy grubymi grochami kapią na jego pewnie brudną, upoconą skórę, ukrwawioną. Kładę mu rękę na twarzy. William, kochanie, już ty żyjesz. Zaraz cię stąd wyciągniemy, wrócisz do domu, wszystko będzie dobrze. Rany boskie, kto ci to zrobił? I szarpę się, pewnie bez skutku, z tymi okowami, z tymi kajdanami. Po prostu bezradnie, ale próbuję za wszelką cenę coś zrobić, wyciągnąć go stamtąd.
Okej. Tak, ale w tym czasie to coś, tak jak mówiłem, formuje się na waszych oczach. Pytanie do was, moi drodzy, co robicie? Bo Dolores próbuje odpiąć, uwolnić swojego męża. Jane, co ty robisz?
Ja zauważam to, co tam rośnie, że tak powiem, i po prostu chowam się za dwoma towarzyszami. Po prostu nie spuszczam wzroku z tego czegoś. Nie jestem też w stanie za bardzo dużo powiedzieć, no bo wyrasta przede mną jakiś potwór, ale chowam się zdecydowanie za Brandonem i Vernonem.
Jasne. Vernon?
Co to jest? To jest twój mąż? I tak podchodzę do tego i dłonią starę, próbując, wiesz, znowu tak jak było z tym znaczkiem, że czy ja to widzę tylko, czy to widzą też pozostali, nie jestem pewien. Więc tak po prostu popycham dłonią to coś, sprawdzając, czy istnieje. Czy rzeczywiście jest, czy to jest tylko jakaś zjawa.
Okej. Moment, w którym popychasz to, czujesz opór na dłoni, twoja dłoń delikatnie gdzieś zatapia się w torsie tej istoty, czujesz chrupnięcie na kościach, i w tym momencie widzisz ogromną łapę, długie pazurzyska, które lecą w twoją stronę. Powiedz mi, jaką masz budowę ciała? Czy to jest powyżej 8, czy nie? Czyli, przepraszam, atletyka.
Calisthenics, athletics.
Athletics, 5. No. Okej, okay, czyli masz 3. To jest stopień trudności, żeby cię trafić. Merde, 6. Okej, okay, trafi cię. Sprawdźmy obrażenia. O kurwa. 7 obrażeń. 7. On ma plus 1. Te pazurzyska zatapiają się gdzieś w twoim barku. Rozszarpują koszulę, marynarkę, cokolwiek w tym momencie masz na sobie. Rozszarpują długie nici, zostały pociągnięte za tą dłoń, za tą pazurzastą ręką, która się zatopiła w tobie. Ból okropny, paskudny i przeszywający po prostu na wskroś. Ale te nici to nie są nici z twojej marynarki, tylko to są po prostu, wiesz, jakieś chyba ścięgno, które zostało zahaczone w tym momencie i wyciągnięte częściowo z twojego barku. Tak, sprawdziłeś. To jest żywe i to coś cię zaatakowało. Brandon.
W tym momencie unoszę krzyż w stronę tego czegoś. I doniosłym głosem: In nomine Padris et Filii et Spiritus Sancti, pomiocie piekielny, wracaj skąd przybyłeś.
Tak. Okej, okay. No dobra, już zobaczymy. Już sobie tylko to zobaczę tutaj. Pu. Cyk. Słuchaj, kiedy wyciągasz ten żelazny krzyż, patrzysz w stronę tej istoty, cytujesz te święte słowa i to jest moment, w którym tamta istota obnażyła kły, które ciągną się do końca prawie jego szczęki, jego ust, jego mordy, rząd zębów ostrych jak sztylety. Patrzy się, wykrzywia dziwnie mordę w twoją stronę i wręcz dostrzegasz ten paskudny, ironiczny uśmiech skierowany w stronę tego, cóż, krzyżyka. Totalnie nie robi sobie z tego żadnego wrażenia, na nim to nie wywołuje, na tej istocie. Jane, co robisz?
Myślę, że co robię? Podbiegam do ojca Brandona i próbuję go cofnąć, żeby odsunął się od tego pora. Więc no, sama też się wychylam trochę, no bo próbuję go zabrać
na to. Łapiesz po prostu ojca Brandona troszkę do tyłu, tak wiesz, 2-3 kroki. W tym momencie, wiesz, część po prostu krwi, czerwona jucha gdzieś chlupła na te kamienne, na tę kamienną kostkę, na której stoicie. Dolores, widzisz to, że Vernon podszedł, popchnął to coś i to coś nie pozostawiło po prostu, wiesz, ani chwili, momentalnie zaatakowało. Jest bardzo podobne do tego, co zastrzeliłaś na górze. Krzyk Williama odbija się echem w tej sali w połączeniu razem z tym warczeniem, warkotem takim gardłowym tej istoty. Co robisz?
Myślę, że pewnie te parę kropel albo więcej krwi, które spadły na mnie, na Williama, dookoła, trochę mnie oderwały i okej, muszę to ponownie zastrzelić. Strzelam w to coś. Mm-hmm. Nie mogę pozwolić, żeby ktokolwiek tu jeszcze ucierpiał. Nie mam punktu, żeby... nie wydaję punktów.
Nie wydajesz punktów, okej.
Trzy...
Słuchaj, huk wystrzału. Kula wbija się w ciało tej istoty, przelatuje na drugą stronę, uderza w kamienną ścianę, rykoszetuje gdzieś i wbija się w mur po lewej stronie. Ciemno, szara breja zaczyna płynąć ze środka tej rany postrzałowej, którą zrobiłaś. I ta istota momentalnie ściąga wzrok z tego krzyża i patrzy wprost na ciebie tymi przekrwionymi, ogromnymi oczyma. Pełna zębów szczęka rozwiera się na jakieś pół metra i krok po kroku zaczyna iść w twoją stronę. A William szarpie się na tym stole. To co? I patrzy na tą istotę. To co mnie porwało? I próbuje się, wiesz, wyszarpnąć, odsunąć od tego. Coś krzyczy, ale głos więźnie mu w gardle w tym wszystkim.
Przepraszam, bo to jest pseudo tortur. Czy są tu jakieś narzędzia tortur?
Tak, znajdzie się jakiś nóż, jakaś taka siekierka.
Jakaś taka wielka pała, nie wiem, nabita gwoździami albo coś.
Słuchaj, chcesz mieć taką korzyść? To wydaj punkcik.
Z preparedness?
Niech będzie. Korzystajmy z tych punktów. Słuchaj, po lewej stronie, tuż obok nogi od stołu, znajduje się taka długa pałka nabijana ćwiekami metalowymi. A przy ścianie, koło ojca Brandona, jest taka żelazna, żeliwna, można by było nawet powiedzieć, taka pochodnia ścienna, którą można wyciągnąć ze środka. I to jest kawał żelastwa po prostu w ręce, nie? W tym momencie. To spokojnie można jak taki kij baseballowy traktować. Okej, Dolores zrobiła to coś. Fokusuje się na niej. Jane, co ty robisz?
Ja też chcę w takim razie wydać. Nie wiem, czy jeszcze mam. Zaraz zobaczę z tego przygotowania.
No masz jeszcze jakieś punkciki.
No mam. To chciałabym wydać, nie wiem ile muszę wydać, ale na, nie wiem, chociażby właśnie jakąś pałkę czy cokolwiek. Nie wiem, że zauważyłam na ziemi, leżała. Coś mogłabym jakoś...
Zauważysz stolik. Wydaj punkcik. Zauważysz stolik po lewej stronie. Tam są jakieś stare, pordzewiałe, ciemne narzędzia. Wśród nich znajdziesz może jakiś nóż albo taki tasak rzeźnicki. Coś ten deseń.
No to jakbym tak się wyrwała właśnie z tego szoku na chwilę, no bo to co się dzieje, zauważyłam, jakby tak wpadł mi w oko ten tasak. Oko, że w sensie, że zauważyłam. I no wzięłam go jak najszybciej i po prostu zamachnęłam się tak ile dało siły.
Jasne. Słuchaj, no to... Słuchaj, to w takim razie to jest to nie jest scuffling, tylko to jest, oj Boże, gdzie to jest na tej karcie? Weapons. Ile chcesz punktów wydać i rzucasz kostką?
No to chciałabym wydać jeden i już rzucam.
No to dawaj. O kurczę, no to pięknie. I teraz rzucasz kaszustką, żeby określić obrażenia.
Gdzie tutaj jest? O której mówisz?
/ R spacja D6.
D6.
Okej, 2. Tasak. Okej, 3. Słuchaj, bierzesz taki potężny zamach. Pakujesz mu ten tasak gdzieś w ramię. On się wbija tak mniej więcej do połowy ramienia. Jucha zaczyna, wiesz, to breja zaczyna wyciekać spod niego. Dosłownie to wygląda w ten sposób, jakby on był wielkim workiem wypełnionym jakąś galaretą. I to wszystko zaczyna się wylewać z tych otwartych ran. Vernon, widzisz Jane, która rzuciła się z jakimś krzykiem po prostu na tą istotę. Część twojego ramienia jest na zewnątrz.
Ja prawą ręką w takim razie spróbuję zadać mu cios. Czuki krzyczę: Dolores, odcinaj go i uciekamy, bierz go. No i atakuję.
Okej, okay, dawaj. To jest scuffling, jak go rękami atakujesz?
Scuffling i wydaje 3.
A, no i rzucaj.
Bach. 8.
Pięknie. Rzucaj D6. Okej, okay, słuchaj. Uderzasz ten postrzał wcześniej, ta dziura, z którego się ten tasak wbity w ramię. Jesteś zdenerwowany, wiesz, adrenalina buzuje, serducho ci wali po prostu, wiesz, 200 uderzeń na minutę. Mierzysz taki potężny zamach, pakujesz mu go na szczękę. Słyszycie tylko chrzęst kości i to coś, wiesz, szczęka się obraca, dosłownie odrywa częściowo od jego twarzy. Ciemne perły sypią się na ziemię i to coś się obraca mocno, jakby chciało ugryźć Dolores. Uderza głową o ten drewniany stolik i pada na ziemię. Dygocze jeszcze przez chwilę, mając ten tasak w ręku, który klika ostrzem o kamienną posadzkę. I zaczyna się plama szaro-zielonej brei rozlewać od niego. Zaczyna cuchnąć niesamowicie, zaczyna śmierdzieć w środku i do tego wszystkiego jeszcze okrzyki Williama, krzyk Dolores, Jane, która z tym tasakiem kogoś właśnie posłała na ziemię i ty uderzając go jeszcze sierpowym. Chcecie uwolnić Williama, prawda?
Tak, ja jeszcze w przepływie adrenaliny i szoku biorę tą pałkę z ćwiekami i po prostu...
Przybliż sobie mikrofon, Kasia.
Uderzam w ten łeb tak długo, aż cała moja twarz pewnie pokryje się tą brązową breją i jestem, upewnię się na 1000%, że to zdechło. I rzeczywiście nie wiem, czy tym tasakiem, czy coś jesteśmy w stanie otworzyć te więzy.
Słuchaj, znajdziecie tam na pewno jakieś narzędzie, które pozwoli wam oderwać te okowy od stolika. Bo to raczej w tą stronę trzeba zrobić, niż jemu próbować to rozpiąć. Kiedy oderwacie pierwszy lepszy, William, wiesz, łapie cię po prostu za rękę. Dziękuję, ale... Zaczyna hiperwentylować. Krew, widzisz, bardzo mocne zaczerwienienie na jego twarzy. Ewidentnie wdarła się w jakaś infekcja w te rany, które ma na sobie. Chłop jest na skraju wytrzymałości. Siedział tu chyba, no tak jak mówiłem, w tym chłodzie, który tutaj jest. 4 dni. Ja... To coś... Nie, porwało, ale nie jestem tu sam. Tam głębiej jeszcze jest jedna osoba. Tam widziałem jakiegoś chłopaka młodego i kobietę, blondyna. Tam jest jeszcze, wczoraj ją przyprowadziło to coś.
Spokojnie, kochanie, zabiorę cię do domu, wszystko będzie dobrze. Głaszczę go gdzieś tam. Ściągam swój płaszcz, żeby okryć go, żeby się zagrzał.
Jasne. Co, ściągasz ten płaszcz, okrywasz go, on się, wiesz, łapie po prostu jego, wtula głowę gdzieś w twoje ramię w tym momencie. Ale pytanie do was, moi drodzy, co robicie? Przyszliście tu po to, co... mieliście zrobić i chcecie teraz uciec? Czy zignorujecie to, co powiedział William? Czy pójdziecie gdzieś dalej za ciosem? Bo to, co się tu dzieje, ewidentnie nie należy do Królestwa Ziemi, można by było powiedzieć.
Ja zamierzam iść dalej.
Jeśli ojciec idzie dalej, to ja też idę dalej.
Ja myślę, że mogę zostać z Dolores, żeby pomóc Jamowi, ale jeśli pójdziecie oczywiście dalej, wujka wasza, no to Jane tak po chwili sobie przypomni o tym szaleńczym pragnieniu sukcesu już w tym momencie napędzonym tą ekscytacją i pobiegnie chwilkę za wami.
Ja zostanę z mężem, nie pójdę z nimi, ale zostawię mi 4 naboje w rewolwerze i przekażę im Weźcie to. Weźcie to do obrony.
Ktoś umie się tym posługiwać w ogóle?
Już patrzę.
Ja patrzę tak w stronę tego pistoletu, ale nie wyciągam ręki.
Widzę, że tutaj panie są głównie tutaj.
Jane.
Dobra, ja mogę. No to ponieważ ja idę chwilkę później stamtąd, to najpierw pytam, czy, nie wiem, Dolores, ty poradzisz sobie, czy mogę zostawić cię samą?
Tak, zostanę z mężem. Poczekamy tu na was, albo jak coś, to wołajcie o pomoc. Usłyszę w tym echu.
Dobra, to ja biorę ten pistolet i biegnę za resztą.
Okej. Okay. Echo kroków rozchodzi się po tym korytarzu. Biegniecie przed siebie. Macie latarki, światło latarek lata w tym momencie po korytarzu, po ścianach, po podłodze, po suficie. Biegniecie przed siebie, bo tam gdzieś w środku jest ten chłopak, ten ministrant, który chyba jest temu wszystkiemu winny, przynajmniej tak podejrzewacie. No i jest jeszcze ta kobieta, o której wspomniał William. Wybiegacie z tunelu, podobnych rozmiarów komnata, pusta. Skrzynie ukrwione pozostałościami po ciele, po jakimś mięsie. Vernon, widzisz kilka papierów na stole leżących. Stół również jest cały czerwoniutki, od góry do dołu. Widzisz kilka papierów i to są papiery wartościowe, wystawione. Przynajmniej jeden z nich, jak tylko popatrzysz na parę pierwszych liter, nie? Papiery wartościowe, bla, 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 giełda, James Brown.
Biorę, tak przybliżam do twarzy te papiery i rozglądam się dalej gorączkowo, szukając jakichś jeszcze innych śladów, które mogłyby, no jednak ciekawe znalezisko, ale... Szukam śladów, które by prowadziły do odpowiedzi na pytania. Nie chcę wierzyć w to, że Brown był czymkolwiek innym, jak tylko ofiarą tej zbrodni, chociaż mogłoby się wahać. Pewnie ten, kto go zabił, miał właśnie... No wiemy już, że chciał się na nim pewnie za coś zemścić, więc te papiery mogą na to naprowadzać, ale szukam czegoś gorętszego.
Słuchaj, rozglądasz się po tej salce. Widzisz jakiś katalog w środku. Jest bardziej taki notes, można by było powiedzieć. Bardzo takim troszkę chaotycznym, dziecięcym byś powiedział nawet. Tak jak wiesz, dzieci uczą się w podstawówce, tak? P ma taki charakterystyczny daszek z jednej strony i tak dalej, i tak dalej. To tym stylu, takim dziecięcym pismem wpisane są kolejne imiona i nazwiska. James Brown, Erika Carlyle, William Price i jeszcze kilka innych. Dostrzegasz wśród nich osoby wpływowe, osoby majętne, osoby bogate. Co one mają wszystko z tym wspólnego? Cóż, trzy z nich, przynajmniej tak ci się wydaje, są ofiarami. Reszta? Jest jeszcze przynajmniej sześć innych nazwisk.
Dobra, to zabieram są faktycznie te papiery. Wpływowe osoby, pakuję sobie, nie? Do kieszeni marynarki, tak żeby mieć je ze sobą. Może jeszcze uda się kogoś w ten sposób uratować.
Tak, Brandon, ty się też tam jesteś w środku, rozglądasz się, widzisz te papiery, to wszystko i tak dalej, na to wszystko. A kiedy schowasz już tą ostatnią partię papierów pod marynarkę do jakiejś tam kieszeni, na to wszystko wbiega Jane z pistoletem, latarką w ręce. A jest rozemocjonowana, można by powiedzieć. Nie tylko brakuje jej w tym momencie takiego ręcznego aparatu, który by na szelkach po prostu zwisał, żeby, wiesz, cyknąć zdjęcie, zastrzelić kogoś, cyknąć zdjęcie. To może być tego typu energia po prostu, nie? Bo to, co się, to, w czym właśnie bierzecie udział, to wykracza po prostu poza skalę absolutnie. Tunel prowadzi dalej, można iść dalej i stamtąd słyszycie jakiś głos. Słyszycie, jakby ktoś coś śpiewał w dziwnie artykułowanym języku. Coś jak chór, ale nie rozumiecie słów. To was dochodzi po prostu do waszych uszu, nie? Zaczyna rezonować coraz bardziej, coraz donośniej. Co robicie?
Ojcze, pardonie, czy to łacina, czy to jakiś język, który...
Nie znam, nie rozpoznaję. Musimy to sprawdzić. Cokolwiek okay. To jest, nie posługuje się mową nam znaną.
Dobra, czy co, idziecie dalej?
Ja ruszam dalej.
Dobra. Wybiegacie dalej. Tunel rozchodzi się na prawo, lewo, ale głosy dochodzą z lewego. Przynajmniej ten chór. Prawy natomiast. Słyszycie jakiś taki ciszony głos. Pomoc? Troszkę zniekształcony.
Ktoś tu jeszcze jest.
Pewnie ta kobieta, o może której wspominał.
Jeśli to kobieta, to może to Erika Karle. To by było dobrze uratować. Gdzie to? Gdzie jesteś? Kto to jest? I idę szukać.
I gdzieś z tego prawego tunelu po prostu, kiedy ty się odezwiesz i ta osoba to usłyszy, po prostu to, wiesz, to jest ten moment, w którym kurwa, ktoś mnie może uratować, nie? I zaczyna się, wiesz, szarpać, wierzgać. Słyszycie te łańcuchy, które tam gdzieś klekoczą o kamienne filary. I wbiegasz do środka z latarką. Patrzysz, bardzo podobne pomieszczenie jak wszystkie inne. Kamienny podeścik, jakaś taka misa głęboka. Z jednej strony ubrudzona krwią. Widzisz młodą, 35-letnią kobietę, blond włosy, które w tym momencie są przyklejone do spoconego czoła. Ona sama jest ubrana w czarną, obcisłą sukienkę, potarganą gdzieś tutaj na prawym barku. Ona jest troszkę rozerwana, także częściowo widać po prostu górę jej piersi. A lewa ręka jest przykuta do tej misy kamiennej i widzisz, że jest rozcięta wzdłuż. Są jakieś nacięcia też po boku i krew spływa powoli do tej misy. Ona sama jest zakneblowana, ale tylko częściowo, bo ten knebel tak jej opadł w tym momencie trochę na szczękę. Pomocy! 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 I patrzy się na ciebie tymi niebieskimi oczyma. I no nie można jej, nawet w takim stanie, w jakim się znajduje, nie można tej kobiety pomylić z nikim innym. To jest Erika Carlyle.
Ach, już. Zaraz cię tu nie będzie. Spokojnie. Jest nas kilkoro. Zaraz stąd uciekniemy. Dobra, i teraz patrzę na ten łańcuch, czy jest tam coś, nie wiem, pręt albo coś, przy pomocy czego mógłbym ją odkuć.
A, słuchaj.
Może po prostu wystarczy mocno szarpnąć.
Może wystarczy mocno szarpnąć, no to prawda. Słuchaj, poproszę cię w takim razie, zrobmy sobie atletykę.
O, świetnie, wydaję 4 punkty.
No i rzucaj kaszustką. Okej, okay. To jest niewiele, ale słuchaj, szarpnąłeś tym łańcuchem. On się naprężył, on jest gdzieś połączony chyba z innym łańcuchem i widzisz, że troszkę wygięło jej ten bark prawy, który jest gdzieś tutaj pokaleczony trochę. Tam jest jakaś szafka, coś takiego. I pokazuje ci oczyma w stronę kąta tej całej do tego pomieszczenia. I tam faktycznie jest jakaś taka skrzynka, taka szafka stara, coś takiego. Mhm. Stara szafka pozbijana z ciemnych, dębowych desek. A w międzyczasie, Jane, Brandon, co wy robicie? Wy tam też ja poszliście, rozglądam... czy idziecie w tego, ten drugi tunel?
Tak, jak najbardziej. I ja bym się chciał rozglądać, czy znowu nie ma jakiejś kubki, skór, szmat, żeby znowu jakieś cholerstwo piekielne nie powstało.
Jasne. Słuchaj, nie widzisz tutaj nic takiego. Oprócz tego ołtarzyka, oprócz tej misy, ta misa, słuchaj, ona wydaje się być najbardziej niebezpieczna. Zwał jak zwał. Widzisz, że ma jakieś dziwne symbole wokół siebie, wokół rantu tej misy. Widzisz, że krew, która spływa z ręki Eriki, napełnia powoli tą misę. Ta misa nie jest wysoka, ona jest szeroka, ona jest płytka. Ale krew zaraz zacznie dotykać tych ładnych, pięknych, inkrustowanych złotem wgłębień przedstawiających jakieś litery. Języka, którego nie rozumiesz, to nie jest łacina, to nie jest perski, nic z tych rzeczy. To są jakieś dziwne znaki, hieroglify. I Vernon, który szarpie w tym momencie ten łańcuch, po chwili leci do tej skrzynki. W środku widzisz, Vernonie, pęk kluczy.
A, świetnie. No to biorę go i który będzie pasował?
Tak, no bierzesz jeden, drugi, trzeci, próbujesz przekręcić, patrzysz, kłódka jest mała, szukasz małego kluczyka, są dwa takie, nie? Przekręcasz jeden, nie, przekręcasz ostatni, pyk. Ogniwa łańcuchów odskoczyły od siebie, kłódka upada na ziemię, ta kobieta momentalnie się wywraca do przodu, poleci po prostu do przodu, a na podłogę, na kolana, krew gdzieś tam chlapnie na ziemię.
Dziękuję, dziękuję, dziękuję wam. Kurwiel mały. Przyszedł tu jakiś taki... Jak mój brat się o tym dowie. Bo nieważne.
Gdzie on jest? Zaraz go złapiemy.
Nie wiem, przyszedł tu... z 15 minut temu. Przyszedł z jakimś takim nożem rzeźnickim. Moja dłoń. O Boże, jakie to będą blizny.
I widzicie, że strach momentalnie zaczyna się przeradzać w złość. Im bardziej się nad tym zastanawia, tym bardziej po prostu wzmaga się w niej złość. Ta sukienka już do końca częściowo, przynajmniej to jedno ramionczko, ono poszło. Także, no cóż, jedna pierś po prostu wystaje na zewnątrz. W środku jest zimno jak fix. Rana na prawym barku krwawi. Ta lewa ręka, która jest poprzecinana, również dość mocno krwawi, ale ona ewidentnie nie wydaje się zwracać w tym momencie na to uwagi. Patrzy, łapie za jakiś nóż, który jest na boku tej misy, który tam był. Łapie za ten nóż, który jest zakrwawiony. Ewidentnie to nim została skaleczona. Tak patrzy, zabije tego gnojka! Zabije go za to! I zaczyna iść z tym kurwa nożem do przodu przez ten tunel.
Lepiej weź ją do Dolores, żeby ją opatrzyła, jeszcze padnie.
Nie, ona ma duży nóż, to nie będę się z nią siłował.
W każdym razie ta misa pełna krwi z napisami, których nie rozumiem, po prostu ją kopię.
Okej.
Żeby się wywaliła, żeby to się wylało, żeby żadne rytuały tu nie były jakieś odprawiane satanistyczne.
Mm-hmm. Jasne, bierzesz rozpęd, kopisz w tą misę. Ona jest z jakiegoś marmuru, z jakiegoś szkła, może z alabastru. Z alabastru, tak. A ona się zakołysała, ta krew, wiesz, w lewą stronę zaczęła się kręcić trochę, popchnąłeś tą misę kopnięciem. Ona upada na ziemię, uderza w te kamienne płyty. Widzisz, jak płyta pod nią, w miejscu, gdzie ta krucha dość, przynajmniej z wyglądu misa, upada. Ta płyta zostaje rozłamana na pół. Krew wylewa się na zewnątrz, a ty w momencie, kiedy kopnąłeś tą misę, słyszysz Jokshotot Amartaral. I to gdzieś zaczęło, wiesz, po prostu odbijać się w środku twojej czaszki. Poproszę cię o rzut na sanity, znaczy na stability.
To sobie wydamy dwa punkty.
Rzut na dla stabilny.
Okej, okay, odpisz sobie te dwa punkty.
No tak, żeby.
Uff. Ale tak, ona upada, ta płyta kamienna się rozłamuje. Ten głos, który się zaczął odbijać przez chwilę w twojej głowie, dosłownie jakby się, wiesz, wypalił pana korze mózgowej.